Dzień dobry. Przede wszystkim chciałabym Ci podziękować za to, że miałaś lub miałeś dużą cierpliwość w oczekiwaniu na kolejny odcinek. Potrzebowałam tego czasu, bo działo się w moim życiu dość dużo intensywnych rzeczy. I trochę musiałam pojeździć i miałam ważny egzamin. Nie wiem, jaki jest jego rezultat jeszcze. Mam nadzieję, że dobry. I potrzebowałam się nad czymś skoncentrować, na czymś jednym i trochę przetrwać, to na pewno. A wracam dzisiaj naprawdę, myślę, z dość istotnym tematem, bo chodzi cały czas o to, co jest w sumie esencją utożsamianą z wysoką wrażliwością, czyli overthinkingiem ze staropolska brzmiącym. Ale tak naprawdę chodzi o natłoki myśli. Książkę Susan Nolan Hoxema, chyba tak się czyta tę autorkę, Kobiety, które myślą za dużo, jak uwolnić się od nadmiernego myślenia i osiągnąć spokój, mam na półce spokojnie jakieś 2 lata albo rok, albo w każdym razie, jak tylko się pojawiła, to ją kupiłam i obiecywałam sobie, że ją przeczytam. A potem okazało się, że są inne książki, jeszcze inne i właściwie nie miałam szansy do tej książki sięgnąć, aż robiłam pewien webinar. A potem jak robiłam ten webinar, to pomyślałam, okej, to jest bardzo dobra książka, a potem znowu weszło życie na pełnej petardzie. I kiedy właściwie jestem w takim procesie tego rozmyślania o tym, jak mi poszedł ten egzamin, jak ja wypadłam na tym egzaminie i dlaczego było tak, a nie inaczej, to doszłam do wniosku, że nie ma lepszego tematu niż właśnie to, jak w głowie budują się cały czas i piętrzą myśli. Mnie się wydawało, że ja już jestem od tego wolna, ale im dalej w las, tym mi się wydaje, że to nie jest do zrobienia. To co? Zapraszam na dość obfity fragment z tej książki. Mam nadzieję, że coś sobie z niego weźmiesz. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Fragment książki Susan Nolan Hoxema. Kobiety, które myślą za dużo. Jak uwolnić się od nadmiernego myślenia i osiągnąć spokój. Wydane przez wydawnictwo Zwierciadła. Rozdział 2. Skoro to tak boli, po co to sobie robimy? Amy sama nie wie, jak się doprowadza do tego stanu. Jej dzień może się zacząć całkiem dobrze, wsiada do swojego SUV-a i jedzie autostradą do dużej kancelarii prawniczej, gdzie pracuje jako asystentka prawna. Amy lubi swoją pracę i nawet lubi prawników, z którymi pracuje. Zawsze zajmują się ważnymi sprawami dotyczącymi ogromnych kwot. Ubrana jak zwykle w klasyczną czarną spódnicę i elegancką bluzkę Amy wchodzi do gabinetu, a jej wzrok pada na stos papierów, którymi zajmowała się poprzedniego wieczora. Od razu zauważa żółtą kartkę na środku biurka. Amy, czekam na ciebie o 10 rano. Stu. Stu to Stuart Wyman, zwierzchnik Amy i jeden ze wspólników kancelarii. Amy go lubi i szanuje, ale wezwanie do jego ogromnego, mrocznego gabinetu sprawia, że po plecach przechodzi jej dreszcz. Co się stało? zadaje sobie pytanie i z miejsca zaczyna kombinować. W ciągu godziny, przed wyznaczonym terminem spotkania, jej myśli pokonują spory dystans. Dlaczego nie napisał, o czym chce porozmawiać? Kiedy chce, żebym coś dla niego znalazła, zwykle pisze mi w mailu szczegółowe instrukcje. Brzuch mnie boli. Jeżeli to coś złego, załamie się i rozpłaczę, a jakie wtedy da mi referencje, kiedy będę musiała szukać innej pracy? Co ja powiem rodzinie? Siostra ciągle mi powtarza, żebym poszła na studia prawnicze i sama została prawnikiem. Nie ma pojęcia, o czym mówi. Nigdy mnie nie słuchała, nawet kiedy byłyśmy dziećmi. Słabo mi. Zemdleję i zrobię z siebie idiotkę. Gdybym była w lepszej formie fizycznej, lepiej radziłabym sobie ze stresem. Ale taki lęk ze mnie, że nawet nie chce mi się chodzić na siłownię. I tak nie znoszę tych chudych dziewczyn w obcisłych leginsach. Nie nadaje się do tego. No i mamy kolejny powód, dlaczego nie mam przyjaciół. O 10 rano Amy wchodzi na palcach do gabinetu Stu. Ten zaczyna poważnie. Amy, muszę z tobą o czymś porozmawiać. Myśli kobiety wirują i ledwo słyszy, co Stu mówi. Za miesiąc mamy ten duży proces w Chicago i będę tam musiał być przez cały czas. Jesteś najlepszą asystentką, jaką mamy i bardzo chciałbym, żebyś mi przy nim pomogła. Głupio mi jednak prosić cię, żebyś przez miesiąc żyła na walizkach. Zgodziłabyś się pojechać? Naturalnie dostaniesz za to dodatkowe wynagrodzenie. Niepokój Amy zajmuje jej umysł do tego stopnia, że nie jest pewna, co jej szef właśnie powiedział. Jest raczej pewna, że jej nie zwolnił i wydaje jej się, że poprosił, by pojechała z nim do Chicago. Szczegóły jego wypowiedzi jednak jej uciekły. Udaje jej się wyjąkać. Oczywiście, Stu, chętnie ci pomogę. Mężczyzna mówi dalej, podaje datę wyjazdu i listę dokumentów, które muszą ze sobą zabrać. Kiedy Amy wraca do swojego biurka, zaczyna proces chaotycznego rozpamiętywania. Ależ ze mnie kretynka. Jakim cudem doprowadziłam się do takiego wariactwa i strachu? Nigdy nie będę prawnikiem, nie mam szans. Nie radzę sobie w ogóle ze stresem. Dlaczego Stu wybrał mnie? Chyba powiedział, że jestem dobrą asystentką, ale czy ma jakiś inny motyw? Słyszałam, że jego małżeństwo przechodzi kryzys. O rany, jeśli zacznie się do mnie przystawiać, nie poradzę sobie. Jak on może stawiać mnie w takiej sytuacji? A z drugiej strony, jak ja mogę być taką ofiarą? Dlaczego ja to sobie robię? No właśnie. Dlaczego popadamy w autodestrukcyjne rozpamiętywanie? I dlaczego to kobiety częściej niż mężczyźni doprowadzają się do tego stanu? Przeprowadzone niedawno badania wskazują, że na te pytania istnieje kilka odpowiedzi. Jedna z nich dotyczy mózgu. Sposób jego organizacji sprawia, że łatwo jest rozpamiętywać, a u niektórych ludzi zazwyczaj rozpamiętywanie staje się z czasem drugą naturą. W rozpamiętywaniu potrafią nas także pochłonąć okoliczności towarzyskie. Zmiany historyczne, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszły w sposobie, w jaki postrzegamy sami siebie, promują rozpamiętywanie zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Ale odczuwany przez kobiety brak sprawczości społecznej i zależność od innych je intensyfikują. Twój rozpamiętujący mózg. Rozpamiętywaniu sprzyja sposób, w jaki zbudowany jest ludzki mózg. Poszczególne myśli i wspomnienia nie są odizolowane od innych i niezależne. Wręcz przeciwnie. Tworzą skomplikowane sieci skojarzeń. Jedna sieć czy klaster mogą dotyczyć twojej rodziny, inna pracy, a jeszcze inna wagi i wyglądu. Wiele z tych sieci jest ze sobą wzajemnie powiązanych. Myśli o rodzinie mogą prowadzić do myśli o wadze, bo na przykład skłonność do tycia jest w twojej rodzinie dziedziczna. Albo mama zawsze wytykała ci pulchność. Myśli o pracy mogą się wiązać z myślami o dzieciach, bo nieustannie masz poczucie winy, że skupiasz się na pracy i zaniedbujesz dzieci, albo wręcz przeciwnie, nie dajesz z siebie w pracy wszystkiego, bo chcesz spędzać z nimi więcej czasu. Wszystkie te powiązania sprawiają, że myśli o jednej rzeczy wywołują myśli o innych kwestiach, z którymi są powiązane za pośrednictwem tych właśnie sieci. Czasem połączenia między nimi są oczywiste, Jak na przykład wtedy, gdy problem wagi natychmiast przywodzi ci na myśl złośliwe uwagi matki. Czasem jednak możesz nie zdawać sobie sprawy z tych połączeń. Być może twoje myśli o wadze wiążą się z myślami o pracy, bo obie te grupy dotyczą tego, jak siebie postrzegasz. Kiedy więc ocena twojej pracy jest niższa niż się spodziewałaś, myśli o tym, jak strasznie jesteś gruba, mogą być dla ciebie zaskoczeniem. Ponad 20 lat temu psycholog Gordon Bower z Uniwersytetu Stanforda odkrył, że sieci myśli o różnych kwestiach w naszym życiu łączą się także za pośrednictwem nastrojów i emocji. Rzeczy, które nam się przydarzają, zwykle wywołują emocje pozytywne lub negatywne. Kiedy mama mówiła ci, że jesteś gruba, czułaś się upokorzona i smutna. Kiedy twoja praca została doceniona podczas rocznej oceny, czułaś dumę i zadowolenie. Sytuacje wywołujące uczucia negatywne zwykle skupione są w jednej sieci wspomnień, a sytuacje powodujące pozytywne emocje w innej. W efekcie, kiedy masz zły nastrój, jesteś smutna, niespokojna czy po prostu zdenerwowana, twój humor powoduje zalew myśli związanych z nastrojem. Mogą one nie mieć nic wspólnego z tym, co cię wprawiało w zły humor. Na przykład zła ocena pracy może wywołać myśli o ciotce, która zmarła rok wcześniej. Misterna organizacja mózgu we wzajemnie powiązane sieci wspomnień, myśli i emocji ogromnie zwiększa efektywność procesów myślowych. Pomaga nam dostrzegać podobieństwa i powiązania między różnymi kwestiami. Kiedy na przykład zdasz sobie sprawę, że twój partner ma zły nastrój we wtorki, kiedy ma spotkania ze zwierzchnikiem i w soboty, kiedy odwiedza ojca w domu opieki, możesz wydedukować, że jego zwierzchnik w jakiś sposób przypomina mu o problemach z ojcem. Pajęcza sieć połączeń mózgowych sprawia jednak także, że łatwo nam popaść w rozpamiętywanie. Fakt, że zły nastrój łączy negatywne myśli i wspomnienia, nawet jeżeli nie mają ze sobą nic wspólnego, szczególnie predestynuje nas do rozpamiętywania. Kiedy masz zły nastrój, niezależnie od przyczyny, aktywuje on klastry w mózgu, w których mieszczą się negatywne wspomnienia z przeszłości i negatywne schematy myślowe. To sprawia, że łatwo ci zyskać do nich dostęp, czyli świadomie do nich wrócić. To właśnie dlatego łatwiej jest myśleć o negatywnych rzeczach, kiedy jesteś w złym nastroju, niż w dobrym. W złym humorze łatwiej jest także dostrzegać związki między złymi aspektami życia. Amy, poznana już przez nas asystentka prawna, widziała powiązania między strachem przed zwolnieniem, zachowaniem siostry w dzieciństwie, niechęcią do aktywności fizycznej i problemami towarzyskimi. W jej procesie rozpamiętywania istnieje wyraźny ciąg logiczny, ale to, że tak szybko przeskakiwała od jednego zmartwienia czy wspomnienia do drugiego, wynika po części z jej złego nastroju, który aktywował wszystkie negatywne klastry w jej mózgu i ułatwił jej świadome sięgnięcie po te właśnie myśli. Ataki rozpamiętywania u Amy, podobnie jak u większości ludzi, zaczynają się od silnych negatywnych emocji spowodowanych przez niedawne wydarzenie. Następnie Amy zwróciła się do wewnątrz, zadając sobie pytanie, co się dzieje. Jej zły nastrój aktywował klastry negatywności w mózgu, które podsunęły jej szereg przekonujących odpowiedzi na to pytanie. Straci pracę, nie radzi sobie ze stresem, szef może się do niej zalecać. Mam dla ciebie złą wiadomość. Im częściej rozpamiętujemy, tym łatwiej jest zacząć cały proces. Kiedy masz zły nastrój i zaczynasz myśleć za dużo, wzmacniasz negatywne myśli i wspomnienia oraz powiązania między nimi. Zadajesz sobie pytanie, czemu tak się źle czujesz, a twój mózg jak na tacy podaje ci wiarygodne przyczyny. To przez kłótnie z partnerem w zeszłym tygodniu, brak zadowolenia z pracy, problemy z wagą albo fatalną relację z matką. Zastanawiasz się, co się stanie w przyszłości, a twój działający już na pełnych obrotach mózg nie daje ci powodu do nadziei. Zastanawiasz się, jak można rozwiązać niektóre z tych problemów, a on podsuwa ci kontrargumenty. Tak, ale w oparciu o to, co w przeszłości poszło nie tak. W miarę trenowania negatywnych schematów myślowych poprzez rozpamiętywanie, misterna sieć połączeń między pesymistycznymi myślami i wspomnieniami się wzmacnia. Na światło dzienne wychodzi coraz więcej myśli związanych z uczuciem smutku, wstydu, niepokoju i gniewu. Czasem zalewają cię tak bardzo, że tracisz orientację, przytłoczona oceanem problemów, które wydają się tak wielkie i rzeczywiste. Nastrój coraz bardziej ci się pogarsza. W tym czasie połączenia między klastrami negatywności rosną w siłę. Kiedy następnym razem wpadniesz w zły nastrój, aktywują się znacznie łatwiej i szybciej niż poprzednio. I łatwiej ci będzie świadomie sięgać po te właśnie myśli. Zjawisko to zostało wykazane w ważnym badaniu przeprowadzonym przez psycholożki Jean Mirand z Uniwersytetu Georgetown i Jacqueline Person z Centrum Terapii Kognitywnej San Francisco Bay Area. Zaprosiły grupę 43 kobiet do udziału w eksperymencie. Wybranej losowo grupie polecono czytanie smutnych zdań, na przykład jest mi smutno, jestem zmęczona, czy mam depresję. Czytanie takich zdań zwykle nieco pogarsza nastrój. Tak też się stało i tutaj. Drugiej grupie polecono czytać zdania, które wywoływały dobry nastrój. Następnie obu grupom polecono odpowiedzieć na pytania, które oceniały stopień negatywności ich myśli. Kobiety, które wprawiono w nieco gorszy nastrój, wykazywały w kwestionariuszu bardziej negatywne nastawienie niż te, które czytały pozytywne zdania. Co więcej, zły nastrój znacznie spotęgował negatywne myślenie u kobiet, które przeżyły epizody depresji, niż u tych, które nigdy na nią nie cierpiały. Innymi słowy, kobiety, które doświadczyły w przeszłości depresji, miały już sieć negatywnych myśli i opinii, która łatwo się aktywowała pod wpływem złego nastroju podczas eksperymentu. Większość z nas ma jakieś negatywne wspomnienia, niepokoje dotyczące przyszłości czy zmartwienia związane z teraźniejszością. Przez większość czasu jesteśmy tych negatywnych wspomnień i myśli prawdopodobnie nieświadomi. Kiedy jednak owładnie nami zły nastrój, nawet wtedy, kiedy mieliśmy po prostu zły dzień, czy poprzedniego dnia wypiliśmy do kolacji za dużo wina, łatwiej nam jest wracać do tych negatywnych wspomnień, czy wyciągać na światło dzienne zmartwienia i niepokoje, a następnie wpaść w spiralę rozpamiętywania. Im częściej skupiamy się na tych negatywnych klastrach, tym większe prawdopodobieństwo, że uruchomią się znowu, kiedy będziemy mieć zły humor. Naturalnie część z nas ma większe predyspozycje do rozpamiętywania niż inni. Jak wyjaśnić różnicę między ludźmi w tym aspekcie? Badania neurologiczne dopiero zaczynają odpowiadać na to pytanie. Psycholog Richard Davidson z Uniwersytetu Wisconsin bada coś, co nazywa neurobiologią afektywną, czyli sposób przetwarzania emocji przez ludzki mózg. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii neuroobrazowania, na przykład pozytronowej tomografii emisyjnej, odkrył, że negatywne emocje aktywują w większym stopniu prawą niż lewą stronę części mózgu, zwanej korą przedczołową. Kora przedczołowa bierze udział w regulowaniu emocji, świadomych i automatycznych próbach ukierunkowania i kontrolowania emocji w ramach adaptacji do okoliczności. Uszkodzenie lub zaburzenie funkcjonowania kory przedczołowej może prowadzić do niewłaściwych strategii regulowania emocji, jak na przykład rozpamiętywanie, a także zwiększać podatność na depresję. U osób skłonnych do depresji i rozpamiętywania mogą też być uszkodzone dwa inne obszary mózgu zaangażowane w naukę i zapamiętywanie emocjonalnych sytuacji – ciało migdałowate i hipokamp. Ludzie, u których ciało migdałowate jest nadaktywne, mogą zwracać nadmierną uwagę na negatywne informacje w otoczeniu, co prowokuje do przesadnego ich roztrząsania. Na przestrzeni kolejnej dekady naukowcy tacy jak Davidson mogą odkryć ważne wskazówki, jak dochodzi do rozpamiętywania na poziomie mózgu. Inne sugestie, dlaczego niektóre osoby są bardziej podatne na rozpamiętywanie niż inne, pochodzą z przeprowadzonych przeze mnie na przestrzeni lat badań środowiskowych. Wskazują one, że tendencja do rozpamiętywania może być czymś więcej niż tylko kwestią niewłaściwych połączeń mózgowych. Być może jest także produktem ubocznym ważnych, historycznych zmian w naszej kulturze. Pokolenie rozpamiętywaczy. Rozpamiętywanie to choroba ludzi w młodym i średnim wieku. W naszym obejmującym 1300 losowo wybranych członków wspólnoty badaniu 73% młodych dorosłych i 52% dorosłych w średnim wieku można zaklasyfikować jako rozpamiętywaczy. Doskonale wiedzieli, co mamy na myśli przez rozpamiętywanie i potrafili precyzyjnie opisać jego napady. Weźmy na przykład Christine, 26-letnią bizneswoman w perfekcyjnie skrojonych garsonkach. Christie zaliczyła błyskawiczną karierę w spółkach internetowych na początku XXI wieku, a w efekcie, po skończeniu studiów informatycznych, była bogatsza niż kiedykolwiek mogłaby się spodziewać. Miała piękny dom w Dolinie Krzemowej, jeździła Lexusem i niemal co wieczór jadła kolację w najlepszych restauracjach w mieście. Kiedy jednak nie pochłaniał jej jakiś problem programistyczny, albo spotkanie, na którym próbowała sprzedać swój pomysł na nowe oprogramowanie, popadała w epizody rozpamiętywania. Opisywała, jak siedzi wpatrzona w monitor, jakby pracowała, podczas gdy tak naprawdę myśli coś takiego. Facet, z którym byłam na randce w tamten weekend, to straszny nudziarz. Nie mogę uwierzyć, że przypuszczał, że zaciekawią mnie niekończące się opowieści o grze w golfa. Czy ja wybieram po prostu niewłaściwych facetów? A może coś jest ze mną nie tak? W końcu szybko zniechęca mnie większość mężczyzn, z którymi się spotykam. Następnie myśli Christie płynnie przeszły do tematu pracy. Może to dlatego, że myślą, że jestem geekiem komputerowym. Kasa, którą zarabiam, nie rekompensuje mi braku życia towarzyskiego. I tak w sumie ta praca niezbyt mnie interesuje. Ani w pracy, ani w życiu nic się teraz nie dzieje. W miarę jak te myśli wirują w głowie Christie, robi się jej coraz ciężej na duszy, a świat wydaje się coraz bardziej ponury. Kobieta nie jest w stanie wydostać się z tego błędnego koła, dopóki nie przerwie jej ktoś ze współpracowników lub dopóki nie wpędzi się w taki smutek i przygnębienie, że po prostu idzie do domu, gdzie jednak podejmuje rozpamiętywanie na nowo. Tymczasem starsze osoby w naszym badaniu w wieku powyżej 65 lat miały spore trudności ze zrozumieniem, co mamy na myśli przez rozpamiętywanie. Zaledwie 20% z nich można było zaklasyfikować jako rozpamiętywaczy. Kiedy pytałyśmy ich, czy kiedykolwiek zastanawiali się przez dłuższy czas nad tym, jak smutni, zdenerwowani lub zirytowani są, albo czemu sprawy nie idą po ich myśli, większość patrzyła na nas z zaskoczeniem i mówiła: no, może raz na jakiś czas, ale zwykle nie. To przecież niezbyt konstruktywne, prawda? Inni z kolei natychmiast podawali nam swoje sposoby na zapobieganie rozpamiętywaniu. Drobna 75-letnia Phyllis, z włosami spiętymi w piękny siwy koczek i ubrana w kwiecistą bawełnianą sukienkę, nalała ankieterowi filiżankę herbaty i wygodnie rozsiadła się w fotelu, gotowa do rozmowy. Mąż Phyllis zmarł wiele lat wcześniej, zostawiając jej nieduży, podupadający domek i niedużo pieniędzy. W wieku 60 lat Phyllis musiała pójść do pracy, żeby ją było stać na jedzenie i leki. Uważała jednak pracę za szansę, a nie obciążenie, ponieważ wychodziła z domu, poznawała nowych ludzi i uczyła się nowych rzeczy. Zapytana, czy kiedykolwiek rozpamiętuje swoje uczucia, Phyllis pochyliła się powoli do przodu, podała rozmówcy domowe ciasteczko owsiane i powiedziała ze współczującym uśmiechem: och, złotko, powiem ci, co zrobić, kiedy jesteś w takim nastroju. Trzeba zmówić krótką modlitwę i przekazać swoje zmartwienia Panu, a potem zająć się czymś przydatnym. Rozmowy z osobami starszymi sprawiły, że nabrałam przekonania, że niewiele z nich poddaje się rozpamiętywaniu, mimo tego, że stawiały w życiu czoła ogromnym trudnościom. Po osiągnięciu dorosłości zmuszone były każdego dnia stawać oko w oko z trudnościami, które starłyby w proch większość młodych, harowały w pocie czoła, by mieć co jeść, dzieci umierały im na straszne choroby, wysyłały synów na wojnę. Niektóre z nich to pokonało, ale większość poradziła sobie z przeciwnościami, zgodnością i siłą. Ci ludzie zrobili, co się dało w danych okolicznościach, korzystali ze wsparcia przyjaciół, a w rozumieniu i poradzeniu sobie z trudnościami pomagały im system wartości i wiara. Na przestrzeni ostatnich kilku pokoleń widać jednak coraz powszechniejszą epidemię rozpamiętywania. Towarzyszy jej historyczny wzrost przypadków depresji, stanów lękowych i niekontrolowanego gniewu. Badanie prowadzone przez Geralda Klermana i Mirne Weissman z Uniwersytetu Columbia pokazało na przykład, że współczesne pokolenia są niezwykle bardziej podatne na depresję niż poprzednie. Mniej niż 20% osób urodzonych przed rokiem 1915 doświadczyło w życiu epizodu poważnej depresji. Z kolei ponad 40% ludzi urodzonych po roku 55 doświadczyły w życiu depresji na tyle poważnej, by spełniać kryteria diagnozy psychiatrycznej, a łagodne postacie depresji będzie mieć jeszcze większy odsetek. Można mieć nadzieję, że w miarę dojrzewania pokolenia baby boomersów i pokolenia X zyskamy wiedzę, jak radzić sobie z przeciwnościami i staniemy się mniej podatni na depresję niż na początku okresu dorosłości. Musimy mieć także nadzieję, że nasze dzieci nie będą kontynuować historycznej tendencji wzrostowej w zakresie intensywnego rozpamiętywania. Niestety jednak badania, które przeprowadziłam na grupie dzieci w wieku już 12 lat, wskazują, że wiele młodych osób, w szczególności dziewczynek, martwi się wszystkim i rozpamiętuje wszystko. W jednym z badań poprosiliśmy 615 dzieci w wieku od 12 do 16 lat, żeby przyjrzały się liście możliwych tematów do zmartwienia i powiedziały, jak często przejmują się każdym z nich. Dzieci te nie były poddane leczeniu z powodu żadnych problemów psychologicznych. Była to po prostu grupa przeciętnych dzieciaków w wieku gimnazjalnym i licealnym. Dziewczynki bardziej niż chłopcy martwiły się niemal każdą kwestią, o którą je pytaliśmy, w tym wyglądem fizycznym, relacjami z kolegami, bezpieczeństwem, problemami osobistymi, problemami swoich kolegów, problemami w rodzinie, tym, czy są lubiane i jakimi są ludźmi. Jedyną kwestią, jaką chłopcy martwili się bardziej niż dziewczyny, były sukcesy w dziedzinie sportu lub innych zajęć pozalekcyjnych. Rodzaje zmartwień zgłaszane przez dziewczynki, relacje, postrzeganie samych siebie, problemy kolegów i rodziny nie należą do łatwych, trudno im zaradzić i zapewniają dobrą pożywkę dla rozpamiętywania. Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli podoba ci się to, w jaki sposób mówię i czytam, i być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała, napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. Po przeczytaniu tego fragmentu na początku został we mnie ten odcinek, ten fragment, ten kawałek, który mówi o Amy, która ma karteczkę na dokumentach z informacją, że zapraszają jej szef na 10 do swojego gabinetu. A potem pada z jego ust: Amy, musimy porozmawiać. Jak mnie to zdanie aktywuje, jak mnie też aktywują takie sytuacje, w których ktoś zaprasza mnie na rozmowę i nie mówi, o czym ta rozmowa będzie. Za każdym razem, tak jestem zaprojektowana, mam bardzo dużo takich doświadczeń, kiedy nikt nie mówi o tym, o czym będzie rozmowa i potem zaczyna, musimy porozmawiać, mam wrażenie, że za chwilę dostanę serię okropnych informacji zwrotnych, z którymi sobie nie poradzę, nie udźwignę tego, ale też mam dużo złości, która jest na pewno komunikatem o naruszeniu moich granic, złości związanej z tym, że nie mogłam się do takiej rozmowy przygotować zupełnie, albo że wcale nie trzeba się przygotowywać do tej rozmowy, bo ona będzie spoko. Czy jestem w stanie coś z tym zrobić? No mam tego świadomość, to już jest jakiś pewnie pierwszy krok do tego, żeby tym zarządzać. Ale czy coś się zmieniło, odkąd mam tego świadomość? Nie. Mam poczucie, że to jest o tym, że mogłabym dawać ludziom jednak instrukcje do tego, aby za każdym razem, kiedy zapraszają mnie na spotkanie, dali mi znać, o czym to spotkanie będzie i żebym nie szła z domysłami i z różnymi rzeczami wywołanymi napięciem, które pojawia się, kiedy nie wiem, na co się mam pisać i gdzie zmierzam. I oczywiście, że można by było powiedzieć: Gośka, to jest przecież o twojej potrzebie kontroli, ty wszystko musisz wiedzieć, wszystko musisz mieć zaplanowane, do wszystkiego się musisz przygotować. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, wiedząc o tym, że żyjemy w czasach, w których ludzie przesadnie interpretują i nadinterpretowują różne sytuacje i konteksty, to może warto taką instrukcję dla siebie przy zapraszaniu innych na różne spotkania wcielić w życie. Myślę sobie też, że skoro rozpamiętywanie jest bardzo mocno związane z tym, co aktywuje dana emocja w naszej sieci neuronalnej, to też warto przyjąć to, że nie powinniśmy karmić demona, tak po prostu. I ja wiem, łatwo powiedzieć, ale to jest o jakiejś dyscyplinie i o tym wszystkim, o czym ja cały czas od tych 5 sezonów opowiadam, że trzeba być uważnym na to, co sobie robimy sami. To jest o tym, że kiedy dzieją się jakieś mniej przyjemne rzeczy, żebyśmy mieli uwrażliwienie na samych siebie, że nasza głowa właśnie będzie sięgać do tych zasobów, gdzie najłatwiej w tej sieci neuronalnej jest jej szukać różnych informacji, wspomnień i łączenia emocji, które w tej chwili mamy wywołane jakąś obecną sytuacją, z przeszłymi emocjami. I dlatego tworzy się taka wielka chmura. Trochę w tej książce da się wyczuć, że to jest jakieś zaburzenie, że coś tam mamy z hipokampem, z ciałem migdałowatym, z korą przedczołową. No, ja myślę sobie, sraty taty. Bullshit. Nie zgadzam się na to. Po prostu tak działa mózg i to jest o żadnym uszkodzeniu. Skoro pokazują wszelkie badania, że jesteśmy coraz bardziej podatni na depresję, coraz częściej ulegamy tym natłokom myśli i nakręcaniem się spirali depresji albo stanów przeddepresyjnych, to nie jest o jakimś uszkodzeniu. To jest o jakichś innych zmianach kulturowych i na temat tego można powiedzieć chociażby to, że żyjemy po prostu w takich czasach, gdzie mamy ciągle wzmagany lęk, ciągle poczucie braku bezpieczeństwa i naprawdę wielokontekstowość wszystkiego, co się w tej chwili wydarza. No więc ponad wszystko, czytając tę książkę, ale też może zasłuchując się tylko w jej fragment, który dla ciebie wybrałam, może to jest taki dobry moment, aby uczyć się jeszcze bardziej uważności na siebie i zacząć pisać swoją własną instrukcję obsługi siebie i wiedzieć, że kiedy dzieje się trochę gorzej w naszym życiu, będziemy mieli tendencję do tego, żeby to nadmuchiwać. I nie jest to wynik autoagresji, jakiejś psychopatologii, którą w sobie mamy, tylko po prostu naszemu mózgowi najłatwiej jest szukać podobieństw. Podobieństw i analogii do tego wszystkiego, co teraz czuję i jakim koktajlem hormonalnym jest zalewany. I jeśli tę uważność będziemy mieć, wówczas może się okazać, że będziemy mogli powiedzieć: stop, halo. To chyba nie jest jednak prawda, że jestem tak strasznie beznadziejna tylko dlatego, że dzisiaj gorzej poszło mi w pracy. I nie muszę tego wiązać z moją nadwagą, brakiem chęci do życia, albo z tym, że jeszcze miałam kłótnię z partnerem albo z kimś bliskim. Te rzeczy nam się naturalnie łączą, ale pierwszym krokiem do zadbania o siebie i przerwaniem rozpamiętywania będzie to, żeby zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest prawda. Kiedy wpadłam w totalny letarg po tej mojej rozmowie egzaminacyjnej z wczoraj, to rzeczywiście przyszły mi do głowy naprawdę bardzo różne myśli. Najpierw zaczęłam zastanawiać się, jak mogłabym udzielić odpowiedzi na różne pytania inaczej. Potem zaczęłam się zastanawiać na temat tego, czy nie zaprezentowałam się na przesadnie pewną siebie. Albo czy byłam w ogóle w stanie pokazać swój miękki brzuszek, bo na tym mi najbardziej zależało. W ogóle mnóstwo myśli miałam i taplałam się w nich i rozpamiętywałam to przez dobre kilka godzin. Jadąc samochodem, potem pomagając swojemu partnerowi przy pracach w ogrodzie, potem relaksując się przed telewizorem, potem nagrywając jeszcze opowieści innym albo pisząc opowieści innym, jak to było na tym egzaminie. I zafundowałam sobie totalny spadek nastroju. Totalny. Podźwignęłam się dopiero dzisiaj, po przeczytaniu tego fragmentu. I uznałam, że wszystko, co wygenerował mój mózg, nie jest prawdą. Prawda wydarzyła się i jest już w przeszłości. A wyniki są w przyszłości. I cokolwiek bym w tej chwili nie zrobiła, jak bardzo bym się samobiczowała, do niczego to nie doprowadzi i niczego nie zmieni, bo efekt i tak już jest zapisany. I trzeba będzie sobie z nim poradzić, albo smutkiem, przyjęciem, albo radością i ekstazą, wtedy, kiedy on nadejdzie. I może to jest jakaś wskazówka dla ciebie. Mam taką nadzieję. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.